Najwyższa Izba Kontroli poszerzy kontrolę Krajowego Biura Wyborczego o wydatkowanie publicznych pieniędzy na przygotowanie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. Bada ona już system informatyczny do obsługi wyborów samorządowych. We wtorek NIK rozpoczęła kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym. Kontrolerzy Izby sprawdzają, czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny do obsługi wyborów samorządowych w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Zespół zarządzający kontrolą podjął decyzję, aby poszerzyć tematykę kontroli o wydatkowanie pieniędzy publicznych na przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. W trakcie tej kontroli pojawiają się w domenie publicznej informacje, że do tych wyborów samorządowych w 2014 roku zbyt mało czasu było na testowanie, na właściwe przygotowanie, na właściwy odbiór produktu. My badamy wyłącznie obsługę techniczną świadczoną przez Krajowe Biuro Wyborcze na rzecz wyborów. W związku z tym chcemy zobaczyć, jak w takim razie biegną przygotowania do wyborów prezydenckich i parlamentarnych.
Ze wstępnych wniosków Najwyższej Izby Kontroli wynika, że PKW nie jest gotowa do przeprowadzenia w przyszłym roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Z pierwszych ustaleń wynika, że nie ruszyły nawet przygotowania do rozpisania przetargów na systemy informatyczne, które miałyby pomóc zliczać głosy w tych wyborach. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lublinie ogłosiła oficjalne wyniki wyborów do sejmiku. Wcześniej o wynikach poinformowało 5 innych województw. Nadal czekamy na kolejne. Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej, 13 mandatów w sejmiku województwa lubelskiego. Uzyskał 31,88% głosów. PSL poparło 32,43% głosujących, ale przypadło mu 12 mandatów. Platforma Obywatelska zdobyła 7 mandatów, uzyskując 19,17% poparcia, natomiast SLD uzyskał 1 mandat. Z dotychczas przedstawionych danych wynika, że PSL prowadzi w województwie świętokrzyskim i w warmińsko-mazurskim. W województwie opolskim i kujawsko-pomorskim prowadzi Platforma Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość wygrało w województwie małopolskim. Jeszcze dziś mamy poznać wyniki wyborów do pozostałych sejmików. Nie milkną echa dotyczące skali nieprawidłowości po niedzielnych wyborach samorządowych, jednak kampania wyborcza trwa w najlepsze. W jej ramach Hanna Gronkiewicz-Walc jako kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy próbowała zachęcać mieszkańców stolicy do głosowania w drugiej turze wyborów. W pewnym momencie do spacerującej Hanny Gronkiewicz-Walc dołączył jednak mężczyzna, który wypunktował i podsumował jej dotychczasowe rządy.
Od biednych ludzi pani chce wyciągnąć pieniądze, bo my chcemy na przykład wykupić mieszkania. Proszę pani, ustawy wszystko robicie tak, żebyśmy my ludzie pracujący, gdzie ja mam więcej lat pracy przy pani od innych, bo ja mam 32 lata pracy, a w służbie zdrowia 20 lat i pani spotyka się tylko tak, żeby jako lansować, wie pani o tym, w Warszawie jest bardzo dużo biednych ludzi. Nie mają na komunalne mieszkania i taka jest prawda. Niech pan też to słyszy i wszyscy tu po kolei, bo nikt pani w żywe oczy tego nie powiedział, a ja pani to mówię jako Warszawia.
Hanna Gronkiewicz-Walc usiłowała wybrnąć z sytuacji, jednak zdecydowała się jedynie na stwierdzenie, że wybudowała 3000 mieszkań komunalnych, a wyborca powinien się cieszyć, że ma w ogóle gdzie mieszkać. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą więźniów politycznych okresu stalinowskiego z lat 1944-56. Według historyków między rokiem 1945 a 1954 zapadło w Polsce około 7 tysięcy wyroków śmierci, z czego większość została wykonana. Tablica to efekt starań żyjących świadków tamtych dramatycznych wydarzeń dla upamiętnienia niezłomnej postawy żołnierzy, mówi ksiądz podpułkownik Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Wojska Polskiego.
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterów tamtych dni ma na zadanie wydobyć z niepamięci cierpienie tysięcy ofiar stalinowskiego terroru. Stalinowscy oprawcy nie tylko pozbawiali ich życia, ale chcieli pozbawić ich godności, zatrzeć o nich wszelką pamięć. Po zakończonej Eucharystii jej poświęcenia dokonał biskup polowy Józef Guzdek. Zostały wtedy złożone wieńce i kwiaty. Tablica, trzeba tutaj podkreślić, została wmurowana w kaplicy pamięci katedry polowej.
We wczorajszej uroczystości wzięli udział przedstawiciele wojska, wielu weteranów, kombatantów oraz byłych więźniów politycznych. Sprawie bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego zostało poświęcone posiedzenie podkomisji w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele prezydencji włoskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Komisji Europejskiej przedstawili plany działań dla strategii bezpieczeństwa morskiego. Uznano, że w projektowanym dokumencie niezbędne jest ujęcie globalne. Przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony Anna Fotyga mówi, że wystąpienia ekspertów na posiedzeniu dały pełen pogląd na temat bezpieczeństwa państw, które leżą w obrębie Morza Bałtyckiego.
Pokazane były zagrożenia, które wynikają dla bezpieczeństwa państw bałtyckich, dla bezpieczeństwa państw szerzej rozumianego regionu, Międzymorza, ale również bezpieczeństwa samej żeglugi na Bałtyku ze względu na zagrożenia zarówno przestrzeni powietrznej, jak i szlaków żeglugowych, ze względu na zagrożenie wynikające z istniejących już projektów też wspólnych z Federacją Rosyjską. To było niezwykle interesujące spotkanie. No, problem polega na tym, że te zagrożenia są jakby przemilczane w percepcji bardzo wielu ważnych partnerów Unii Europejskiej. Stąd ten nasz wspólny głos niezwykle potrzebny.
Europoseł wyjaśniła, że sprawę tę umieściła w agendzie podkomisji ze względu na powagę sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej, a także porównywalne w swojej skali od czasów zimnej wojny ostatnie przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych państw bałtyckich, Szwecji, a także Polski. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła koniec epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Wirus pochłonął tam 49 ofiar, 17 chorych udało się uratować. Epidemię uznano za zażegnaną, gdyż przez ostatnie 42 dni, czyli dwa okresy inkubacji choroby, nie zanotowano żadnych nowych przypadków zachorowań. Kongijska epidemia eboli wybuchła latem w położonej w samym sercu Afryki trudno dostępnej prowincji równikowej. Kongo, a także sąsiadujące z nim Uganda, Sudan Południowy, a także Gabon czy Kamerun uchodziły do niedawna za jedyne na świecie regiony, w których wybuchła epidemia eboli. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba śmiertelnych ofiar wirusa wzrosła do 5420 osób. Od początku epidemii zanotowano ponad 15 000 zakażeń. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.